Poranny gość Radia Rodzina.
Europoseł Michał Kobosko, Polska 2050 i współzałożyciel tej partii. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, panie redaktor. Witam wszystkich słuchaczy.
Rada Krajowa Polski 2050 zdecydowała. Powtórzona zostanie druga tura wyborów na szefa partii. Ma to się odbyć do 31 stycznia. O stanowisko przewodniczącej powalczą Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz Paulina Henik-Kloska. Czy ta decyzja, panie pośle, uspokoiła nastroje w partii?
No, ja myślę, że ta decyzja, która dopiero, można powiedzieć, dopiero co zapadła, bo my wczoraj przez 6 godzin obradowaliśmy.
Długo obserwowaliśmy.
Około północy zakończyliśmy posiedzenie. To posiedzenie, że gwoli wszystkich faktów, jeszcze nie jest zakończone. Jeszcze mamy jeden punkt do rozpatrzenia dotyczący rozpatrywania protestów wyborczych w naszych wewnętrznych wyborach. Ale te najważniejsze decyzje zapadły i tak, jestem przekonany, że w momencie, w którym działacze nasi poznają te decyzje, a przede wszystkim doprowadzimy rzeczywiście już do finału, tak wyczekiwanego finału wyborów w naszej partii, to nastroje zaczną się uspokajać i będziemy mogli wrócić do zajmowania się innymi sprawami niż sprawy wewnętrzne naszej partii, bo jak widać, tematów i w Polsce, i poza Polską nie brakuje.
Czy ten wariant jest panu najbardziej bliski, optymalny i zakończy ten spektakl, który no, patrzyła na niego cała Polska, panie pośle?
No, cała Polska patrzyła, to mogę powiedzieć, że to jest miłe, że jest zainteresowanie tak szerokie publiczne sprawami nie największej przecież partii politycznej w Polsce.
Ale chyba raczej negatywnie patrzyła.
Ale no właśnie, patrzyła negatywnie, było wiele żartów, memów, kpin. No, nie chciałbym, żeby organizacja, w którą włożyłem sporo też życia i dużo wysiłku i w której jest bardzo wielu twórczych, fajnych, kreatywnych ludzi, którym chce się działać w życiu publicznym, żeby ta organizacja no tak była traktowana. W związku z tym tak, rzeczywiście ten wariant jest mi i był i jest mi najbliższy. Trzeba zakończyć 4-miesięczny okres, bo 27 września, przypomnę, Szymon Hołownia zapowiedział, że nie będzie ponownie kandydował na szefa partii, a zatem to za chwilę będą 4 miesiące. Trzeba zakończyć ten okres, bo to jest dużo, to jest długo i nasza partia nie może być kojarzona przede wszystkim i nie powinna być z jakimiś wewnętrznymi wojenkami i kampanią wyborczą, tylko powinna być kojarzona z konkretną robotą, bo do tego wyborcy nas wybrali 15 października 2023 roku.
Wybory miały was wzmocnić, a jednak was osłabiły i pokazały taki kryzys przywództwa w partii.
No, był i jest w dalszym ciągu jeszcze kryzys przywództwa. On się wziął z wielu rzeczy. No, wziął się, jak przypomniałem przed chwilą, z tej decyzji pana marszałka, by ponownie nie kandydować. Kampania wyborcza ma swoje prawa. Czasami bywa rzeczywiście brutalna, nie tylko w naszej partii. Można powiedzieć, odpowiedzieć na część kpin i żartów, że w dalszym ciągu, i tu nie zmieniam zdania, że lepiej jest, jak jest więcej niż jeden kandydat na szefa partii, bo to pokazuje, że jest pewna demokracja, jest dyskusja, jest debata i dlatego ja nie żałuję, że u nas grono tych kandydatów było zdecydowanie większe i że odbyła się prawdziwa kampania wyborcza. Ale tak, dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której po tych kilku długich miesiącach czas zakończyć kampanię i przejść do następnego etapu i wziąć się do, powiedziałbym, normalnej roboty związanej z tym, że jesteśmy częścią koalicji rządzącej i ponosimy współodpowiedzialność za kierunek, w jakim idą sprawy Polski.
A dlaczego Szymon Hołownia nie uczestniczył w tych obradach, posiedzeniu, zdaniem pana? Ja znam jego wpis. A pana opinia?
Taką podjął. Ja uważam, że brakowało go na tych obradach i żałuję, że pana marszałka nie było, dlatego że zapadały wczoraj rzeczywiście kluczowe decyzje dla najbliższej przyszłości naszej partii. Pan marszałek w tym wpisie, o którym wspomniała pani redaktor, no powiedział, że jakby oddaje tutaj losy partii dwóm kandydatkom, dwóm wiceprzewodniczącym naszej partii, no ale pan marszałek jest nadal przewodniczącym. Do wczorajszej decyzji było tak, że miał być tym przewodniczącym do 21 stycznia, czyli do dnia jutrzejszego, bo jutro kończy się 3-letnia kadencja władz partii. No ale podjęliśmy w nocy decyzję o przedłużeniu funkcjonowania dotychczasowych władz partii do momentu wyboru nowego zarządu krajowego, czyli najdalej do 7 lutego. To już jest bliska perspektywa. No ale do 7 lutego, tak czy owak, pan marszałek jest szefem partii i ma prawo do wielu decyzji, ale także ponosi odpowiedzialność osobistą za funkcjonowanie partii.
Ale ten wpis pana byłego marszałka Szymona Hołowni, który mówił o decyzjach kandydatek walczących o fotel przewodniczącej, które mają go skłonić do oddania w ich ręce pełnej odpowiedzialności, pokazują także na ten system dwuwładzy, który był także wskazany przez panią Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. Wyobraża sobie pan coś takiego w partii?
Nie wyobrażam sobie w partii. Ja wiem, że są takie eksperymenty, że są takie partie jak Razem, czy Lewica też tak.
Tak, miało swego czasu, ale to jednak się nie sprawdziło.
Nie, to się nie sprawdza. To znaczy, no, partie czy są bardziej, czy mniej wodzowskie, ale muszą mieć klarowne przywództwo. Musi być wiadomo, kto odpowiada, kto firmuje nazwiskiem, a kto odpowiada za decyzję. Trudno mi sobie wyobrazić takie współdziałanie czy współdzielenie się. Nie wiem, że ty jesteś przewodniczącą od rana do popołudnia, a ja po południu, wieczorem i w nocy. No, to nie chcę tutaj za bardzo trywializować i upraszczać.
To nie radio, to nie radio, panie pośle.
Toczymy dyskusję i debatę i kampanię wyborczą. Ta kampania się kończy, nastąpi powtórzenie drugiej tury wyborów do 31 stycznia i jestem przekonany, że z takim klarownie wybranym demokratycznie w sposób w pełni prawidłowy przywództwem pójdziemy do przodu. To jest naszej organizacji dzisiaj bardzo potrzebne.
Ten system dwuwładzy wymagałby także zmiany statutu partii i zwołania zjazdu krajowego ponownie, prawda?
Byłyby komplikacje. Tak, to prawda. Tak, to prawda, bo był pomysł właśnie dwuwładzy. Pojawił się też wczoraj pomysł, żeby to właśnie zjazd krajowy wybierał przewodniczącego, a nie żebyśmy dokończyli obecnie trwające wybory. To wszystko wymagałoby zmian statutu, to wszystko wydłużyłoby proces i wydłużyłoby jeszcze bardziej kampanię wyborczą w naszej partii. Więc jakby pytanie proste brzmi, znaczy, komu zależy na tym, żeby nasza partia zajmowała się dalej sama sobą, a nie rozwiązywaniem problemów ludzi, do czego zostaliśmy wybrani i wskazani w wyborach w 2023 roku. Ja byłem zdania niezmiennie takiego, że trzeba dokończyć wybory, że jesteśmy zaawansowani w tym procesie. W pierwszej turze, której wyników nikt nie kwestionuje, zostały wybrane dwie kandydatki na przewodniczącą i teraz nasi wszyscy członkowie naszej partii, zgodnie ze statutem, mają prawo zagłosowania i wyboru już osoby, która finalnie zostanie przewodniczącą i będzie mogła konstruować przyszły zarząd partii.
A czy honorowym prezesem, liderem powinien być Szymon Hołownia? Bo takie pomysły także się pojawiły.
No nie mamy takiej roli w statucie. Nikt nie odbiera Szymonowi Hołowni roli, którą odegrał. Kluczowej oczywiście na pierwszym etapie. Ja jestem sobie w stanie wyobrazić taką funkcję, jak taką rolę. Przy czym no, zgodnie z nazwą, rola honorowa. Nie wyobrażam sobie trochę takiej sytuacji, w której pan marszałek, który, jak powiedziałem, jak wiemy, dobrowolnie zrezygnował z kandydowania. Przecież gdyby kandydował, sam bym go także poparł. Myślę, że znalazłby poparcie i byłby nadal przewodniczącym, ale zrezygnował z tej roli. Więc nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, czy to nazwiemy honorowym przewodniczącym, czy inaczej, której pan marszałek trochę z tylnego fotela usiłowałby mieć znaczący wpływ na funkcjonowanie partii. No bo, jak powiedziałem, jego osobista decyzja, która wiele osób zaskoczyła, w tym także mnie, i zaskoczyła i trochę zasmuciła, ale on taką decyzję podjął. No, za decyzję ponosi się odpowiedzialność.
Czy po tych wyborczych perturbacjach nie żałuje pan, że nie wystartował jednak?
Nie żałuję, pani redaktor.
Może nie byłoby takich problemów? Ja wiem, że nie patrzy się wstecz, ale mimo wszystko był pan silnym kandydatem.
Bardzo dziękuję, że pani tak uważa. Rzeczywiście byłem postrzegany jako jeden z najpoważniejszych kandydatów. Natomiast ja przeprowadziłem wewnętrzną kampanię, przeprowadziłem wiele rozmów z regionami naszej organizacji, z działaczami naszej organizacji. Jedno stało się dla mnie bardzo klarowne. Wcześniej to było dość jasne, ale zobaczyłem, jak głęboki jest kryzys także wewnątrz naszej organizacji i ktokolwiek, która z dwóch pań nie zostanie wybrana przewodniczącą, to jest ogromna robota, która jest do wykonania. To nie jest praca na 100%, tylko na 200%, co w przypadku obu pań, które przecież pełnią rolę ministrów, są paniami ministrami w rządzie Donalda Tuska, to będzie wyzwanie, żeby pogodzić obowiązki przewodniczącej z obowiązkami w swoich resortach. Natomiast to jest taka praca, ja doszedłem do takiego wniosku, który jednak nie da się pogodzić z rolą, którą pełniłem i pełnię i zamierzam nadal pełnić, czyli bycia jedynym europarlamentarzystą Polski 2050, reprezentantem naszej partii w Parlamencie Europejskim. Ja te zadania staram się wykonywać z pełnym zaangażowaniem i w związku z tym uznałem, że właściwsze będzie, nie chcę zupełnie być nieobecny, rzecz jasna, i mam nadzieję, że szczególnie w przypadku zwycięstwa Pauliny Henik-Kloski znajdę się także w ciałach decyzyjnych naszej partii, w tym w zarządzie krajowym. Mieliśmy wstępną o tym rozmowę, ale to już, jak powiedziałem, będzie decyzja nowej przewodniczącej. Mhm. Natomiast w tej roli przewodniczącego uznałem, że no, to nie jest właściwy moment, właściwy czas, żebym ja osobiście wystąpił.
A czy nie obawia się pan, że jeśli wygra pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, to mogą być transfery do innych partii z waszego ugrupowania? Takie sygnały się już pojawiły. Lewica powiedziała, że przyjmie to osoby, które mają wartości podobne do nich. Robert Biedroń, na naszej antenie pani Izabela Bodnar, kiedyś posłanka Polski 2050, także wysunęła taką hipotezę.
Ja nie mam takiego wrażenia, żeby takie transfery miały nastąpić. Znaczy, znam te wypowiedzi posłanki wrocławskiej, posłanki, byłej już posłanki naszej partii Izabeli Bodnar, czy przewodniczącego europosła Biedronia. Natomiast no, dzisiaj transfery do innych partii z naszej partii no nic nikomu nie dadzą, ani nie dadzą osobom, które by się na to zdecydowały, no bo co te osoby miałyby w zamian otrzymać, jaką ofertę, jakie zaproszenie. Do wyborów jeszcze długa droga, do wyborów jesienią roku 2027, więc na pewno nikt nie złoży dzisiaj oferty, że zaoferuje ci na przykład jakieś miejsce na liście wyborczej, bo to są jeszcze lata świetlne, które nas dzielą od kampanii wyborczej 27, w sytuacji, w której polityka jest tak dynamiczna i tak bardzo zmienna z tygodnia na tydzień. No a z drugiej strony też z punktu widzenia naszych koalicjantów, doprowadzenie, składanie jakichś ofert dzisiaj naszym posłankom, naszym posłom, no to nic nie daje, bo arytmetyka koalicji się nie zmienia. Nadal jest tylu posłów wspierających koalicję, ilu jest, a emocje, powiedziałbym, byłyby jeszcze bardziej rozgrzane w koalicji. To nikomu absolutnie nie jest potrzebne. Stąd ja poważnie traktuję wypowiedzi i zapowiedzi innych liderów koalicji, że dziś takie oferty naszym parlamentarzystom składane nie będą. Byłaby inna sytuacja, gdybyśmy znaleźli się w jakimś totalnym kryzysie, gdyby Polska 2050 się odpukać zaczęła, no po prostu rozpadać, ale właśnie dzięki decyzjom dzisiejszym nocnym Rady Krajowej, jestem przekonany, wychodzimy i wyjdziemy z tego kryzysu, uspokoimy sytuację i będziemy nadal działali jako suwerenny, niezależny, ale członek koalicji 15 października.
Czy przez te wybory nie zapłacił pan z wysoką cenę spotkanie z premierem, a później nazwanie pana zdrajcą?
I jaka będzie cena, to powiedziałbym, dopiero się okaże. Natomiast rzeczywiście było mi przykro i to wrażenie niespecjalnie mija, tym bardziej, że no nie usłyszałem żadnego słowa ani przepraszam, ani wycofania się z takiego oskarżenia, które padło pod moim adresem. A przypomnę, co się wydarzyło. Na początku grudnia pan premier zaprosił mnie na spotkanie. Nie po nocy, nie w czyimś mieszkaniu, tylko zaprosił mnie na spotkanie w kancelarii premiera. Rozmawialiśmy w czasie tego spotkania o polityce międzynarodowej, którą ja się na co dzień zajmuję, ale oczywiście pan premier także zaprosił mnie jako osobę, która była wtedy kandydatem na szefa Polski 2050. Premier, co naturalne, chce widzieć i dobrze rozumieć sytuację w koalicji, stabilność koalicji, więc jest naturalne, że zaprosił na spotkanie osobę, która wkrótce mogła stać się jego partnerem jako lider koalicjanta mniejszego ugrupowania w koalicji rządzącej. I taką rozmowę odbywaliśmy. Określenie takiej rozmowy ze strony pana premiera ze mną mianem zdrady, to powiedzieć, że to jest nieusprawiedliwione, to bardzo mało powiedzieć, ale ja nie chcę używać mocniejszych określeń, których wiele osób używało na określenie właśnie nazwania takiego spotkania mianem zdrady. Na pewno zdrada to nie była, jest to przykra sytuacja, ja nie mam sobie nic do zarzucenia pod tym względem. No i cóż, no i myślę, że będziemy dalej współpracowali z panem marszałkiem, ale jakieś słowo skruchy z jego strony myślę, że byłoby pomocne i przydatne.
Czy te relacje osobiste i polityczne z byłym marszałkiem Szymonem Hołownią są jeszcze do naprawienia, biorąc pod uwagę te niedawne słowa?
No, jak powiedziałem, no, jak się rzuca tego typu oskarżenia bez żadnych podstaw, to warto byłoby się z takich słów w jakiś sposób wycofać. Ja absolutnie nie przekreślam tego, co wspólnie zbudowaliśmy i stworzyliśmy z panem marszałkiem, bo to były długie lata, w sumie już 6 lat bliskiej współpracy. No ale po prostu zobaczyłem w momencie pewnej próby, także dla lidera politycznego, zobaczyłem po prostu emocje, które go przepełniają i które w tym przypadku doprowadziły do wypowiedzenia słów, które no, nie są do końca godne lidera politycznego.
Bo nie składał pan raportów premierowi Tuskowi, rozumiem.
Nie składam żadnych raportów premierowi Tuskowi. Pan premier Tusk nie jest moim przełożonym. Ja należę do innej partii politycznej i wobec której szefa przewodniczącego przez długie lata wykazywałem niezwykle daleko idącą lojalność. Ja jestem patriotą Polski 2050. W związku z tym, ale jeżeli premier mojego rządu koalicyjnego, naszego rządu koalicyjnego zaprasza mnie na spotkanie, to nie strzelam foków, nie mówię, że się obrażam, nie mówię, że nie jestem zainteresowany, tylko idę porozmawiać z panem premierem, bo na szali są sprawy bardzo, bardzo ważne i dla Polski, już mówiąc o arenie międzynarodowej, i dla naszej koalicji i jej funkcjonowania.
Oczekuje pan przeprosin od Szymona Hołowni?
Ja nie żyję tą myślą. Ja mam naprawdę dużo, dużo pracy, dużo roboty. Jesteśmy w tej chwili na sesji w Strasburgu. Dzieją się ważne rzeczy geopolityczne. Jest forum w Davos, na którym jutro będzie prezydent Trump. Jest ogromne napięcie w relacjach między nami, Europą, a Stanami Zjednoczonymi. Jest naprawdę wiele różnych problemów, ale taka sprawa jest, jak powiedziałem, przykra. Ja nie mam nic na sumieniu, z czego miałbym się spowiadać i za to miałbym przeprosić. Natomiast z drugiej strony uważam, że byłoby to dość naturalne, jeżeli pan marszałek chciałby powrotu do naszej normalnej współpracy, która przyniosła i przynosiła bardzo dobre efekty przez te lata.
Czy Polska 2050 będzie walczyć o tekę wicepremiera, bo Lewica, wasz sojusznik w koalicji 15 października, uważa, że nie powinno być stanowisko dla was, bo nie zasłużyliście tak jak oni.
Co uważa Lewica, to uważa.
To jest wasz koalicjant, panie pośle, to trochę smutne, jak się słucha takie komentarze pod waszym adresem.
Znaczy, wie pani, to są jakieś taktyczne z ich strony wypowiedzi, klubu też, który też ma ogromne przed sobą i partii wyzwania w tej chwili. Natomiast pani pyta, czy będziemy walczyć. My nie musimy walczyć, jestem o tym przekonany. Wszyscy koalicjanci są obecni w rządzie na poziomie wicepremierów. Nie ma żadnego powodu, żeby nasza partia, która ma 31 posłów, 5 senatorów, jest znaczącą siłą i decydującą dzisiaj o tym, że nasza koalicja ma większość w Sejmie, żebyśmy nie byli reprezentowani na tym poziomie odpowiedzialności w rządzie. Natomiast kto będzie nas reprezentować, to w dużym stopniu powinno zależeć od już nowej przewodniczącej naszej partii. I w tym kontekście nie dziwię się, że pan premier postanowił poczekać z nominacją do zakończenia naszego procesu wyborczego. Ale jak ten proces się zakończy, to jak powiedziałem, nie ma najmniejszego powodu, dla którego Polska 2050 nie powinna być reprezentowana w rządzie także na poziomie wicepremiera.
To czekamy na zakończenie tych wyborów, ale wątek jeszcze, który myślę każdy o nim myśli. Grenlandia nie schodzi z pierwszych stron gazet na całym świecie. Niemcy, komentując działania Donalda Trumpa, piszą, panie pośle, o możliwym początku końca NATO. Jak mamy się zachować jako Polska? Bo jesteśmy pomiędzy młotem a kowadłem.
Tak, jesteśmy między młotem a kowadłem. Ja nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że my zrywamy relacje ze Stanami Zjednoczonymi. To jest nasz kluczowy sojusznik. To jest państwo, którego ogromną, znaczącą obecność wojskową w Polsce mamy, do której i nasi poprzednicy doprowadzili i także my kontynuujemy i rozwijamy tę obecność amerykańską w Polsce, kupujemy od nich sprzęt wojskowy, mamy ogromną obecność firm amerykańskich, na przykład we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, ale w całym kraju. I w związku z tym to jest dla nas bardzo ważny partner i nie wyobrażam sobie takiej sytuacji zero-jedynkowej. Natomiast jesteśmy dzisiaj w sytuacji rzeczywiście realnego kryzysu w relacjach dwustronnych między Europą a Stanami Zjednoczonymi. Pan prezydent Trump postanowił, powiedziałbym, naprężyć tę strunę do granic możliwości, samo powiedziałbym postraszenie tego, że on siłą odbierze Grenlandię i włączy ją do terytorium Stanów Zjednoczonych, wbrew wszelkim traktatom międzynarodowym i wbrew takiemu podstawowemu zaufaniu, jakie powinni mieć między sobą sojusznicy w sojuszu NATO, no to jest porażające, prawdę mówiąc. I to, co poszło w ślad za tym, czyli groźba nałożenia ceł 10% od 1 lutego, a potem nawet 25% na te kraje europejskie, 8 krajów, które ośmielają się nie podzielać poglądów prezydenta Trumpa w sprawie Grenlandii. No to wszystko sprawiło, że najbliższe wydarzenia, w tym myślę jutrzejsze także wystąpienie prezydenta Trumpa na forum ekonomicznym w Davos, jest oczekiwane z dużym napięciem i w dużych nerwach. Jedno zdanie, my jako Polska, my jesteśmy bardzo też proamerykańskim społeczeństwem. Mamy te relacje i związki i sympatie od wielu dziesięcioleci. Jak powiedziałem, nie chciałbym, żebyśmy wybierali, ale na koniec dnia my jesteśmy w Europie. Tu są nasze interesy, tu jest nasze sąsiedztwo, jesteśmy w Unii Europejskiej i uważam, że jako Unia nie możemy sobie pozwolić na to, żeby tak ważny obszar, w jakim jest Europa, Unia Europejska, był traktowany jako obszar, z którego na przykład prezydent Stanów Zjednoczonych może sobie wybierać kawałki jakiejś części, na przykład terytorium i mówić, że to mi się należy, to chcę kupić. No to nie jest biznes. Tu się kończą takie, powiedziałbym, zachowania biznesowe typowe dla prezydenta Trumpa, bo to są relacje międzynarodowe i trzeba o tym mówić z ogromną powagą i odpowiedzialnością, a nie na zasadzie, to ja sobie kupię jakąś wyspę na świecie. To nie na tym polega polityka międzynarodowa, szczególnie w wykonaniu największego mocarstwa demokratycznego, jakim są Stany Zjednoczone.
Też na koniec zapytam, czy prezydent Karol Nawrocki powinien przyjąć zaproszenie do Rady Pokoju dla Strefy Gazy, która będzie kosztowała prawdopodobnie $1 miliard za członkostwo?
Znaczy tak, no $1 miliard dla stałych członków, to jest znowu, ja wspomniałem przed chwilą o biznesowym podejściu prezydenta Trumpa. On zapowiedział tę Radę Pokoju właśnie jak niemal jak przedsiębiorstwo, które ma być przez niego zarządzane. Więc to jest konstrukcja, której jeszcze do końca nie znamy i nie rozumiemy jej założeń. Ona teoretycznie ma się zajmować, ta Rada Pokoju, sprawami Strefy Gazy i trwałego rozwiązania konfliktu na Bliskim Wschodzie, ale po cichu podejrzewa się, że prezydent Trump chciałby założyć konkurencję do ONZ-u, do Organizacji Narodów Zjednoczonych. I to jeszcze wszystko jest, powiedziałbym, wyobrażalne, także dla mnie, dlatego że ONZ ma wiele wad, ma wiele słabości. Trzeba przemyśleć, czy w XXI wieku taki ONZ, jaki został założony po II wojnie światowej, jeszcze się sprawdza. Natomiast pomysł, że powstaje jakaś Rada Pokoju, do której
Putinem, jest Łukaszenką Putin, i Orbanem.
No właśnie, Putin w Radzie Pokoju to jest coś niewyobrażalnego dla mnie, myślę, że dla wszystkich Polaków. Łukaszenka w Radzie Pokoju i inni być może także dyktatorzy w swoich krajach. No nie ma nic bardziej odległego dzisiaj niż Rosja Putina i pokój i Rada Pokoju. Więc to mi wszystko zgrzyta i trochę nie za bardzo wyobrażam sobie prezydenta Nawrockiego siedzącego na jednej sali i ściskającego dłoń prezydenta Putina w ramach dbałości o światowy pokój. My po prostu jesteśmy na dwóch zupełnie odległych biegunach, niczym biegun północnej i południowej ziemi. I najpierw Rosja musi zakończyć napaść na Ukrainę, być rozliczona, w tym osobiście prezydent Putin, a potem możemy z nimi rozmawiać o pokoju.
I tu stawiamy kropkę. Europoseł Michał Kobosko, Polska 2050, współzałożyciel tej partii. Dziękuję bardzo, dobrego dnia życzymy.
Dziękuję bardzo, miłego dnia.
Poranny gość Radia Rodzina.
Zrób sobie przerwę z Radiem Rodzina.